Gość Radia Gdańsk.
W naszym studiu Anna Olkowska-Jacyno, wojewoda pomorska z Nowej Lewicy, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani wojewodo, widziała pani wystąpienie Dody na sejmowej komisji?
Tak.
Jakie wrażenie na pani zrobiło?
Mocne.
Ta chwila ciszy wymowna.
Zastanawiam się, też rozmawialiśmy tu przed programem, czy to celebryci powinni, czy to celebryci musieli podjąć ten temat, dlaczego nie zrobili tego politycy do tej pory.
O, zadałem takie pytanie, czy państwo działa na co dzień tylko wywołane do tablicy, zapowiadając naszą rozmowę. Wydaje się to pytaniem zasadnym, ale... To, co zrobiła znana piosenkarka, zaskutkowało zleceniem kontroli schronisk w całej Polsce, takich doraźnych kontroli. Jak to wygląda na Pomorzu? 11 schronisk w różnych formach działających. Wstępne wyniki nie były jakieś alarmujące, ale dzisiaj wiecie pewnie więcej.
Tak, wstępne wyniki nie są alarmujące. Jesteśmy po właściwie kilku kontrolach, bo reagujemy na każdy sygnał mieszkańców, mail, telefon. Więc generalnie w tych schroniskach nie dzieje się nic takiego, gdzie by się zapalały czerwone lampki. Główny zarzut to jest to, że na przykład jest marznąca woda, ale przy takich temperaturach trudno o to, żeby ta woda nie marzła, nawet po dodaniu oleju, więc jest zalecenie, aby wolontariusze uzupełniali tę wodę na bieżąco. Natomiast na
pytanie,
czarnej
przepraszam,
liście...
bo takie mi się rodzi pytanie od razu w głowie, czy... Nie chcę nikogo obrazić, ale to nie jest fizyka kwantowa, że jak jest taka temperatura, to woda zamarznie w misce i trzeba naprawdę kontroli, żeby wolontariuszom zwrócić uwagę
no nie,
na to, że oni mają częściej.
Nie, oczywiście przy okazji kontroli, pewnie w momencie kontroli takie sytuacje w jakimś tam schronisku miały miejsce.
Rozumiem.
Natomiast na czarnej liście, bo pewnie będzie chciał pan o to zapytać, to co funkcjonuje w mediach, jest jedno ze schronisk, jest to schronisko Bayer w Małoszowicach, które...
Okolice Lęborka.
Tak jest, które przechodzi właściwie już czwartą czy trzecią kontrolę. W samym styczniu jest to już trzecia kontrola. Te wnioski zbieramy, dlatego że one nie są jeszcze kompletne i te wnioski analizujemy, bo trzeba tutaj zrobić kilka analiz takich krzyżowych. I właściwie powiem państwu, że co do dobrostanu zwierząt, my tam nie mamy zastrzeżeń. Natomiast główne zastrzeżenia są do transparentności, czyli brak postów adopcyjnych i brak wolontariuszy. Tam, gdzie jest brak wolontariuszy, zawsze ta lampka się może zapalić. To schronisko nie jest dużym schroniskiem, bo tam jest 18 psów i 6 kotów, więc... pewnie właściciele robią to własnym sumptem.
Nie jest duże, a jakimi kwotami obraca? Jakimi pieniędzmi obraca? Bo
no
to pewnie
właśnie,
też możecie skontrolować.
Szanowni państwo, nie do końca możemy to skontrolować, dlatego że to schronisko ma podpisane umowy z 6 samorządami. I teraz to, co weterynarze mogą skontrolować, to przede wszystkim dobrostan zwierząt, dostęp do wody, właśnie temperatura, leczenie weterynaryjne. Natomiast już do umów, tak, pomiędzy samorządem a tym schroniskiem nie bardzo mamy dostęp. Dlatego ja
no nie jako inspekcja weterynaryjna,
dokładnie,
ale pani jako wojewoda.
Ja wystąpiłam do tych samorządów z prośbą o to, aby udostępniono nam wyniki ostatnich kontroli na przykład z 2025 roku, jeśli została przeprowadzona, a jeśli nie, to w ogóle ostatniej kontroli. I jak samorządy sprawdzają wydatkowanie publicznego pieniądza, niemałego pieniądza, bo my nie wiemy, tak, to się okaże w tych umowach.
A sprawdzają w ogóle?
A no właśnie, czy sprawdzają, jak ten pieniądz jest wydatkowany, czy to idzie ryczałtem, czy to idzie za konkretnym zwierzęciem. I tu jest jeszcze jeden, proszę państwa, problem, o którym chciałabym i pozwoli pan, że o tym powiem przy tej okazji.
Proszę.
Do 31 marca samorządy są zobowiązane przyjąć program dla zwierząt bezdomnych i przeciwdziałania bezdomności. Te programy do 1 lutego powinny być zesłane właściwie, drafty tych programów do właściwych powiatowych lekarzy weterynarii. Ja takie pismo poprzez powiatowych lekarzy weterynarii skierowałam do samorządów, wszystkich samorządów na terenie naszego województwa, przypominające, że lekarze weterynarii mają czas taki właśnie w lutym do zaakceptowania tych programów albo wniesienia swoich uwag. I to, co rozmawiałam z lekarzami weterynarii, te programy są opracowane w dużym stopniu, ogromnym właściwie stopniu ogólności, powiedziałabym. Tam są banały, mówiąc
z których
krótko,
nic nie wynika.
Z których nic nie wynika i które pewnie są potem przenoszone kopiuj wklej do umów. Dlatego trudno później weryfikować i kontrolować te umowy, prawda, między schroniskiem a samorządem.
Zadam takie pytanie, może trochę kontrowersyjne, bo papier przyjmie wszystko. Niejedne kontrole były w różnych miejscach, żeby też było jasne. Nikogo nie chcę stygmatyzować, nie każde schronisko jest tym schroniskiem z Bytomia, tak? I nie wszędzie są takie patologie. Ale też jest tak, że nie wszystko jest zawsze...
Okej, jasne.
Dobrze, papier przyjmie wszystko, są kontrole, są pieczątki, na papierze wygląda to dobrze, że wszystko jest okej, a praktyka czasami pokazuje coś zupełnie innego. Czy jest możliwe to, żeby te dwa światy jakoś ze sobą pogodzić i jednak...
Wydaje mi się, że jest i nawet trzeba jednak, to zrobić i trzeba działać ponad podziałami, bo tu są potrzebne zmiany systemowe.
Ale
proszę
to
państwa,
nie od dziś wiemy.
Wiemy o tym, natomiast...
I nie od wczoraj.
Dobra, to co, od czego my zaczęliśmy tu na naszym poziomie? Jestem po rozmowie z naszym wydziałem prawnym, z panią dyrektor naszego Wydziału Prawnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i ponieważ te programy są w postaci uchwał, a wojewoda ma kompetencje zarządcze, więc my będziemy z ogromną starannością przyglądać się tym programom i jeśli będą tam zapisy bardzo ogólnikowe, my takie programy, czy my takie rzeczy, takie zapisy będziemy samorządom po prostu wytykać. I to jest jeden z postulatów też ze środowiska weterynaryjnego.
Weterynaryjnego.
Dokładnie, tak aby zapisy, brak pozytywnej oceny weterynarzy tego programu, który jest oceniany, dyskwalifikował ten program do przyjęcia przez radnych. I tu ogromna prośba, czy też apel do państwa radnych. Szanowni państwo, to na was spoczywa, na waszej świadomości to, żebyście te programy przeglądali, dopytywali się na sesjach, czy te wnioski uwagi weterynarzy zostały wprowadzone i też ogromna prośba do włodarzy, szanowni państwo, wybierajcie z ogromną starannością schroniska czy podmioty, które opiekują się waszymi zwierzętami. Wczoraj byłam, tylko jeszcze jedno słowo, wczoraj byłam w takiej małej gminie Sadlinki w powiecie kwidzyńskim i zapytałam się pani wójt, jak to wygląda u nich. Otóż pani wójt powiedziała, że już bardzo, bardzo dawno temu, kiedy zauważyła, że schronisko, z którym miała podpisaną umowę, nie wywiązuje się po prostu z tych zapisów, nie jest rzetelne, po prostu tę umowę rozwiązała i podjęła współpracę z innym
podmiotem.
Po prostu schroniskiem. Czyli od tej świadomości na dole zacznijmy tą pracę wspólnie.
I tutaj się zatrzymamy w tym temacie i zmienimy, że tak powiem, optykę trochę, bo z inspektoratu weterynaryjnego chciałbym się przerzucić na farmaceutyczny. Ostatnie dni w Polsce to jest duża i głośna historia o tym, że główny inspektorat farmaceutyczny wszczął kontrolę, a w zasadzie wyjaśnia, czy w jednej z piosenek znanego rapera nie doszło do reklamy leku. Ja go nie będę wymieniał, nazwy tego leku. Ponieważ nie chcę ryzykować jakimś tutaj postępowaniem ze strony inspektoratu farmaceutycznego. Dynamiczny wzrost popularności piosenki Taco Hemingwaya przełożył się na zwiększone zainteresowanie lekiem, który w utworze pojawia się wprost z nazwą. Co wynika z danych? Sprawdziliście, czy rzeczywiście mamy do czynienia z zainteresowaniem? I jak ta piosenka na to zainteresowanie i sprzedaż tego leku wpłynęła w województwie pomorskim?
W skrócie można powiedzieć, że Taco Hemingway rapuje, a GIF sprawdza, czyli Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Natomiast ja nie mam danych, ja to sprawdzałam, ja nie mam danych, że to się przełożyło bezpośrednio na wzrost zakupu tego leku. Ten lek jest lekiem ogólnodostępnym, bez recepty. Jest to lek przeciwbólowy i spożywany w celach medycznych przez kilka dni. Właściwie no, nic się nie dzieje, tak? Leczymy tutaj ostry ból. Natomiast spożywany poza, że tak powiem, medycznymi zastosowaniami, rzeczywiście, no, mówiąc kolokwialnie, rozwala wątrobę, działa trochę jak muchomor sromotnikowy. Natomiast, szanowni państwo, no nie wiem, czy my troszkę nie wylaliśmy dziecka z kąpielą, czy my troszkę nie zrobiliśmy reklamy, że tak powiem.
Co o to chcę zapytać? No, bo
no więc właśnie.
Rozumiem, że dane nie wskazują
nie,
na...
absolutnie. My nie mamy przełożenia na to, że to wzrost tego leku gdzieś tam po tej popularnej piosence nastąpił, więc myślę, że chyba trochę dmuchamy na zimne, chociaż z drugiej strony Dzisiaj młodzież, mówiąc tak kolokwialnie, fiksuje się na różne rzeczy, więc może to jest też dmuchanie na zimne, aby nie dawać przyzwolenia do spożywania pewnych leków, które mogą rzeczywiście szkodzić i mogą rzeczywiście wpływać na dobrostan.
To jest jasne, ale tu, jak przypuszczam, trzeba dwie rzeczy rozgraniczyć, tak? Jedno to, czy rzeczywiście doszło do jakiejś nieuprawnionej reklamy i czy to się przełożyło na wzrost sprzedaży tego środka farmaceutycznego, tego leku bezpośrednio,
tak? Zadał pytanie autorowi tego tekstu oraz producentowi, czy oni mają zawartą ze sobą jakąś umowę, bo jeśli mają, to jest to po prostu zwyczajnie reklama. Natomiast jeśli nie mają, to rzeczywiście nazwa została użyta bezprawnie, bezpodstawnie, trzeba będzie ją po prostu wyciszyć.
To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia wzrostu sprzedaży. Tego nie widzimy, rozumiem. Tak?
Takich danych nie mam.
Mhm. Pani wojewoda, ale jest jeszcze w tym wszystkim trzecie dno, tak sobie myślę. I znowu wracam do pytania, czy państwo działa wywołane tylko do tablicy, bo to, że... Bo tu w tym wszystkim chodzi o kodeinę, tak? O substancję, która jest w tym leku zawartą. To, że jest zbyt duża sprzedaż leków z kodeiną w Polsce, to też nie jest chyba jakąś wielką tajemnicą, bo i specjaliści o tym w tym zakresie alarmują. Ja znalazłem taką interpelację posła Dominika Jaśkowca z Koalicji Obywatelskiej ze stycznia zeszłego roku, który Ministerstwo Zdrowia pytał o plany zaostrzenia przepisów dotyczących dostępności leków z kodeiną, ewentualne wprowadzenie obowiązkowej recepty na produkty z kodeiną. I tak się zastanawiam właśnie, wracam trochę do tego, co pani powiedziała, czy nie wylewamy dziecka z kąpielą.
Znaczy, no właśnie.
Jest jakiś raper, jakaś piosenka, pół Polski w ogóle by nie miała pojęcia o tym, gdyby nie ta historia wszczęta przez GIF. Pani mówi, że wzrostu sprzedaży tak naprawdę nie ma, a może tu problem jest gdzie indziej tak naprawdę. Może tu problem jest w jakimś edukowaniu młodych ludzi zwłaszcza, bo spożycie tych leków z kodeiną największe między 15 a 35 rokiem życia, na to dane wskazują.
Edukacja to podstawa, szanowni państwo.
Natomiast... Czy my idziemy w dobrą stronę?
Wydaje mi się, że nie. My chyba bardziej zrobiliśmy reklamę temu lekowi, tak? Bo ja myślę, że po tym programie wiele osób sięgnie tak po tą piosenkę, bo my nie mówiliśmy dzisiaj nazwy tego leku, więc ja myślę, że my nie robimy dalej reklamy. Więc to jest chyba troszkę wylanie dziecka z kąpielą.
Ale myśli pani, że tekst tej piosenki
kierunku
też zachęca do spożywania?
Wydaje mi się, że nie, bo ja ją słuchałam, przeanalizowałam, wydaje mi się, że nie.
Chyba nie o to chodzi.
I nie o to chodziło, mówię, że chyba trochę tutaj przesadziliśmy w drugą stronę i rzeczywiście wylaliśmy dziecko z kąpielą.
Ale żeby tej sytuacji nie zmarnować, to jak ją można wykorzystać jeszcze?
Przede wszystkim edukacyjnie, mówiąc o tym, że nie można po takie leki, szczególnie z kodeiną w połączeniu z paracetamolem sięgać jak po landrynki czy po dropsy, tak? To nie jest dozwolone i nie zachęcam do tego, a tutaj edukacja oczywiście jak najbardziej to podstawa. Młodych ludzi szczególnie, tak?
Tak sądzę. No zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Pani wojewodo, zmieńmy już wątki, chcę o politykę nieco większego kalibru panią zapytać. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował wczoraj, że na 11 lutego zwołanym, znaczy, no, przepraszam, zamotałem się. Na 11 lutego
Rada Bezpieczeństwa
Narodowego ma być zwołana i jednym z tematów tejże rady, tak jak to rzecznik prezydenta określił, ma być wyjaśnienie okoliczności wschodnich kontaktów marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, szefa Nowej Lewicy, pani partii. Jak pani się z tym czuje? O co chodzi tak naprawdę i... Jakie wschodnie kontakty marszałek Sejmu ma?
To ja przytoczę może taki cytat, który sobie dzisiaj gdzieś tam znalazłam. Czarzasty wczoraj nie poprę wniosku o Nagrodę Nobla dla Trumpa. Nawrocki dzisiaj. Należy wyjaśnić wszelkie okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Jaka ta głupota pałacowa jest przewidywalna? Szanowni państwo, mnie się wydaje, że tutaj chodzi głównie o to, że pan marszałek Czarzasty ma dostęp do informacji tajnych, a takich dostępu do informacji tajnych nie ma pan Cęckiewicz, szef BBN-u, i to jest pewnie gdzieś tam solą wokół. A także zdecydowana reakcja marszałka Czarzastego co do niepoparcia wniosku prezydenta Trumpa o Nagrodę Nobla. I przede wszystkim też zdecydowane tutaj stanowisko, że Polska nie powinna uczestniczyć w tym tworze budowanym przez prezydenta Trumpa, czyli Radzie Pokoju, bo nasze bezpieczeństwo jest w Europie, nasze bezpieczeństwo zależy od silnej Unii Europejskiej, od silnego NATO i tak dalej. I tu tu musimy o to zawalczyć. Więc myślę, że to jest trochę dalsza odsłona takiej wojenki prezydent-marszałek, bo o dostępie do informacji tajnych decyduje przecież ABW. Pan marszałek był sprawdzany przez służby kontrwywiadowcze. Jeśli byłoby coś na rzeczy, myślę, że byśmy o tym wiedzieli. A jeśli pracownicy kancelarii prezydenta mają jakąś informację, to niech zawiadomi odpowiednie służby, bo wydaje mi się, że to gremium, które się zbierze 11 lutego, to nie ma kompetencji, aby takie rzeczy analizować.
No, Rada Bezpieczeństwa Narodowego w jakimś sensie jest tworem politycznym.
No to mówię, niech udadzą się do służb i taką informację złożą.
A na ile, tak trzymając się tego, bo rzeczywiście jest to pewnie ta wojna pałacowa, ale to też jest przecież taktyka Nowej Lewicy, o czym Włodzimierz Czarzasty mówił, bojkotujemy Pałac Prezydencki, bojkotujemy pana prezydenta. Może nie tymi słowami to powiedział, ale chyba taki miał być sens.
Nie wiem, czy bojkotujemy, natomiast nie możemy pozwolić do tego, żeby pan prezydent wchodził w kompetencje rządu. Tak? To nie są te realia. My nie mamy systemu prezydenckiego, więc myślę, że to nie jest kwestia bojkotowania, ale po prostu postawienia twardych granic tego, co może, a co nie może. Jedna i druga strona.
Dla pani ta wycieczka w kierunku Włodzimierza Czarzastego, rozumiem, że to jest czysta polityka.
Czysta polityka. Ja nie słyszałam wypowiedzi Włodzimierza Czarzastego na ten temat. Być może złoży taki wniosek o dostęp do poświadczenia bezpieczeństwa. Nie wiemy, co zrobi. Natomiast na tą chwilę ma dostęp do informacji tajnych i to mu pewnie w tym momencie w zupełności wystarczyło.
I na tym skończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.
Anna Olkowska-Jacyno, wicewojewoda pomorska z Nowej Lewicy, z którą rozmawiał Kuba Kauga.